Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A naszym gościem jest dziś dr Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
W środę wieczorem spojrzeliśmy w telewizory i zobaczyliśmy widok, który bardziej by nam pasował, nie wiem, do Wenezueli, Iraku, Libii, jakiegoś innego państwa upadłego. Tymczasem te sceny, szturm na parlament, na siedzibę kongresu, to był Waszyngton. Co tak naprawdę stało się, jak pan tłumaczy sobie, jak doszło do tych środowych, zupełnie nieprawdopodobnych wydarzeń?
Wydaje się, że mamy do czynienia po prostu z taką lekcją demokracji w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych od dawna pogłębia się w pewnym sensie pewna polaryzacja, ale zawsze ona istniała. To nie jest nic nadzwyczajnego. I po prostu doszło do wydarzeń, które są godne ubolewania, jeśli chodzi o to, że zginęła jedna osoba wewnątrz Kapitolu, prawda? Została postrzelona. Natomiast godnych potępienia też, że służby kapitolińskiej policji pozwoliły na to, żeby ludzie z ulicy wtargnęli do budynku. Natomiast pamiętajmy, że jeśli pan chce, pan redaktor chce porządek mieć, no to porządek jest w Rosji, porządek mamy w Chińskiej Republice Ludowej i w wielu krajach, gdzie po prostu demonstrantów by szybko wystrzelano, czy ich jeszcze wcześniej aresztowano.
Czyli przepraszam, paradoksalnie patrząc, to jest dowód na to, jak demokratyczna jest Ameryka?
Oczywiście jak najbardziej, dlatego że pamiętajmy, że wśród tych osób, kilku tysięcy, tam byli najwięksi radykałowie amerykańscy. Z całej Ameryki się zjechali. I w Polsce też mamy różnych radykałów w każdym kraju. I policja, FBI, ma na swojej watch liście, czyli liście obserwacyjnej, nazwiska, które tam się pojawiły. I sam z Warszawy widziałem w telewizorze tych ludzi. Taki pan z rogami na przykład,
tak,
prawda, który jest...
Prawie, że symbol tych wydarzeń w tej chwili. Mieszkaniec Arizony, aktywista z Arizony.
Jake Angeli, prawda? To jest człowiek z QAnon, takiej organizacji ultraradykalnej prawicowej, która wierzy, że wszystkim rządzi spisek żydowsko-masoński plus jeszcze pedofile, które kiedyś pomagały rządzić Hillary Clinton i Johnowi Podeście.
Tak, był a taki w pizzerii porywali dzieci. To jest
dokładnie
znana cała teoria, prawda?
Ping-pong, pizzeria to jest teoria spiskowa. Zresztą żywa, ponieważ takie czerwone, jak pan popatrzy na zdjęcia w różnych miejscach, na przykład policjantów amerykańskich, u nich nawet się pojawia czasami taki znaczek, u różnych ludzi, prawda? To jest znaczek rozpoznawczy tych wyznawców teorii spiskowej. Natomiast tam był też Heimbach, Walter Matthew Heimbach, który ma w ogóle wyrok za pobicie teścia swojego. To jest działacz tradycjonalistycznej partii pracowników, Traditionalist Worker Party, działacz polityczny, który jest też troszeczkę dziwnym człowiekiem i może być niebezpieczny. 2 lata temu pobił swojego teścia, po tym jak on odkrył, że on próbował romansować, uwaga, z teściową. Także mieliśmy tam kolorowe postaci, które nie wiadomo jak weszły do budynku Kapitolu. Jeszcze dodam, nie chcę już zanudzać historią, ale to nie jest tak, że pierwszy raz coś takiego się wydarza, ponieważ na Kapitolu były już incydenty terrorystyczne czy paraterrorystyczne.
Ale te ataki były tak masowe,
roku.
Panie doktorze, że to było tak masowe wejście i wtargnięcie na Kapitol, jednak to były chyba mniejsze swoim zakresem.
W 1952 roku kilka osób, nacjonalistów portorykańskich, prawda, zaczęło strzelać i tam są ślady po kulach nawet w środku budynku w sali plenarnej, ponieważ oni byli przeciwni tamtemu referendum, które odbyło się w 1952 bodajże roku i ono jak gdyby stowarzyszyło Puerto Rico, oni chcieli niepodległości. Zresztą sprawa trwa do dzisiaj, do teraz miało być w listopadzie nowe referendum, 7 już chyba, w sprawie statusu Puerto Rico, bo to nie jest jeszcze stan, nie jest to też takie państwo
jest
niezależne.
Jest to cały czas w toku, jak gdyby.
Dodam, że w 1814 Anglicy splądrowali Kapitol, spalili Biały Dom. W 1829 20 tysięcy ludzi wdarło się do Białego Domu, przyszło na imprezę do prezydenta Andrew Jacksona, który, bo była taka w ogóle wpuszczenia do Białego Domu, taka tradycja do 1885 roku i wtedy Andrew Jackson się przestraszył i tam wiadra whisky wystawiono poza Biały Biały Dom, żeby wyprowadzić ten motłoch. W 1971 roku był incydent terrorystyczny, w 1983 roku w sprawie grenady Bejrutu i tak dalej, i tak dalej. Na terenie właściwie Kapitolu, czy tych budynków, czy przed budynkami, czy pod salą senacką.
Bywało gorąco.
Tak, do czego dążę? Ostatnie zdanie, że naprawdę gorąco to było w 1861, kiedy była taka polaryzacja, jak teraz, i zresztą ona trwa w pewnym sensie. Dlatego, że Ameryka, Stany Zjednoczone, to jest pewien projekt polityczny, społeczno-gospodarczy. I tak jak napięcia powstają w ten czas w takim społeczeństwie, wtedy mamy do czynienia z emocjami. W 1861 roku to nie była wojna secesyjna o niewolników, o wyzwolenie niewolników, o niewolnictwo.
Nie, przyczyny były znacznie głębsze.
Gospodarcze, że tak. Uprzemysłowiona północ nie chciała przyłączać Teksasu, Oregonu, prawda, i tam Kalifornii z niewolnictwem, bo wiedzieli wtedy przemysłowcy, że przecież tam też powstanie przemysł i będzie tania siła robocza, a oni muszą najemnej sile roboczej płacić pensje tutaj w Pittsburghu czy też w Nowym Jorku. I o to poszła wojna. Niewolnicy zostali wyzwoleni w 1863, a nie
teraz
na początku wojny.
Przeskoczmy do współczesności. Kiedy dochodziło do tych wydarzeń w środę, pojawiły się głosy, oczywiście ze strony demokratów, żeby zdjąć z urzędu prezydenta Trumpa jeszcze przed 20 stycznia zapowiedzi śledztwa, że to rzekomo Trump odpowiada za podżeganie tych ludzi, którzy wtargnęli na Kapitol. To były takie, w pana ocenie, chwilowe reakcje polityków Partii Demokratycznej? Czy rzeczywiście będzie pokusa, żeby Donalda Trumpa pociągnąć do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w środę?
To są jakieś kompletne bzdury, które niszczą demokrację. To właśnie niszczy demokrację. To jest jakaś taka mentalność, nie wiem, można by powiedzieć PRL-owska. Tylko skąd w Ameryce, prawda, ludzie o mentalności PRL-owskiej, prawda, z socjalizmu? To jest dobre pytanie.
No może
za
właśnie
co
trop socjalistyczny jest tu kluczowy.
No dokładnie tak, to są oszołomy. Za co? Musi być podstawa prawna. Prezydent w 25. poprawce sytuacja jest pisana. Musi być po prostu osobą, która nie jest świadoma, prawda? Jest chora i to trzeba jeszcze procedurę, żeby gabinet, prawda, kongres stwierdził te wszystkie stany. A nie za to, że on ma pewną teorię, którą głosi, że w jakimś sensie go niszczono. Pamiętajmy, że gdyby nie chiński wirus, czyli ta nieszczęsna pandemia, on nigdy nie przegrałby wyborów. Plus jeszcze była pewna zmowa, żeby go załatwić w mediach głównego nurtu, które go wyciszały. Te temperaturę podkręcają w Stanach Zjednoczonych też takie działania, jak na przykład Emanuela Cleavera. W niedzielę, kiedy 117 kongres pierwszy raz się spotkał, składano tam ślubowania i on jak zakończył swoją przemówienie? Amen, a właściwie amen, and a woman. To znaczy on po prostu chciał pokazać w ten sposób, jak później twierdził, nie jakieś takie obrazoburcze, prawda, podejście do słowa amen, prawda, niech tak się stanie.
To chciał pokazać, jak jest rzekomo nowoczesny, tak?
Tylko że jest nowoczesny, że to jest, podkreśla, że są kobiety i mężczyźni, czyli jest, że genderowo on jest tak postępowy. To są świry, to są oszołomy. To jest jeszcze w dodatku pastor Kościoła Zjednoczonego Metodycznego, który nie rozumie chyba, czym jest religia, miesza te religie do polityki. On chciał podkreślić, że wiele kobiet jest w Kongresie Amerykańskim. Rzeczywiście 144 panie i bardzo dobrze. Poprzednio było 129 w rekordowym okresie. To jest bardzo dobrze. 28 zaledwie, 23% to jest składu Senatu i Izby Reprezentantów, ale nie można po prostu robić z polityki, zamiast rozwiązywać ludziom problemy, robić jakieś głupoty. Ja dodam, że trzy elementy składają się na polaryzację dzisiaj w Ameryce. Są to kwestie ekonomiczno-społeczne. Po pierwsze, globalizacja, która załatwiła sektory przemysłu amerykańskiego, bo wielkie koncerny wyprowadziły przemysł na przykład z Detroit do Chin czy
no,
tam
oglądaliśmy
Wietnamu,
te sceny dekadę temu, jak wyglądało Detroit, to tak naprawdę opuszczone dziesiątki dzielnic, puste setki tysiące domów.
Do dzisiaj, tak samo Kalifornii, pewne dzielnice Los Angeles, ghost towns, dlatego że ludzie wzięli kredyty, potem nie mieli jak spłacać, prawda, tych kredytów hipotecznych. Ja jeszcze prime mortgage crisis, tak zwany kryzys, prawda, tych kredytów, kredyt tak to się nazywa. Jeszcze w dodatku dodajmy, że były przestępstwa bandziorów finansowych, plutokracji, czyli tych bogatych ludzi z finansjery amerykańskiej, którzy załatwili drobnych Amerykanów, no,
rozwarstwienie ekonomiczne później, jest zupełnie niebywałe w tej chwili w Stanach Zjednoczonych.
I właśnie do tego dąża, a później Obama ich pomógł w bailoucie, czyli po prostu w planie pomocowym uratował te banki, bo były too big to fail, zbyt duże, żeby upadły. Ale dodajmy drugi problem, tak zwana prekaryzacja społeczeństwa postępująca, czyli powstanie klasy społecznej prekariatu, którą Guy Standing opisał w 2011, nowej klasy ludzi, którzy pracują na czym? Na śmieciówkach, jak byśmy powiedzieli w Polsce.
Tak, zero stabilizacji, bardzo mało perspektyw życiowych, tak naprawdę skazani na wegetację w dużej mierze.
Na wegetację, już niektórzy nawet mówią prekariat, lumpen prekariat, prawda, kiedyś o lumpen proletariacie pisał Marks, niezbyt pochlebnie akurat, ale o proletariacie on pisał. Dzisiaj mamy ludzi wykluczonych, bez perspektyw, bez gwarancji zatrudnienia, jeszcze bez gwarancji społecznych zabezpieczeń, czyli chociażby
ani ubezpieczenia zdrowotnego, prawda?
Obama chciał w jakiś sposób te ubezpieczenia społeczne, żeby rozmontować to napięcie, żeby rewolucja nie wybuchła w tej Ameryce. Ale proszę zauważyć, że jak wielkie korporacje kradną pieniądze, nie płacą podatków, to wtedy nie ma pieniędzy na emerytury. I trzeci problem, uberyzacja życia społeczeństwa amerykańskiego, czyli stworzenie nowego modelu ekonomicznego, który powoduje, że widzimy to po usługach taksówkarskich. Powstają jakaś korporacja wielka, która wykańcza legalnych taksówkarzy, którzy płacą ubezpieczenia, płacą, prawda, składki, którzy płacą podatki przede wszystkim. I wynajmuje ludzi, którzy za psie pieniądze jeżdżą i wożą ludzi. Czyli to jest rodzaj nowego modelu ekonomicznego, gdzie korporacja zarabia, a nikomu nie daje ani ubezpieczeń społecznych, ani emerytury, ani w ogóle troski o człowieka, jak się rozbije tym samochodem. I na przykład widzimy to też w usługach. Wielka firma amerykańska w usługach wynajmowania mieszkań. To się nazywa pięknie sharing economy. Ekonomia współdzielenia, że mam mieszkanie i go w korporacji amerykańskiej czy innej zarejestruję i mi wynajmują. Ja wynajmuję to mieszkanie.
Nie, tylko to pierwotnie było współdzielenie powierzchni, którą mam, a teraz tak naprawdę wynajmuje się 20 mieszkań kupionych celowo w tym celu, żeby wynajmować przez tą korporację, prawda? To zupełnie się wynaturzyło pierwotne, być może szczytne jakby idea tego
dokładnie
sharingu.
Dlatego, że korporacje nam przejmują w ogóle życie i proszę zauważyć, że taki wynajmowacz, tak jak ten w Polsce, co 20 mieszkań miał i napisał na Twitterze, że nie ma z czego żyć, prawda, i prosi o pomoc. W momencie, kiedy jest taki kryzys jak teraz, to taki wynajmowacz mieszkania nie ma z czego żyć, prawda? Dlatego, że korporacja ma go gdzieś, ona tylko go wykorzystywała, nie wiem, z Kalifornii na przykład, żeby pobierać pieniądze od
Póki
niego.
Póki było dobrze, to było dobrze. Jak jest kryzys, to nagle nie wiadomo, co zrobić. Panie doktorze,
powstała nam klasa próżniacza, łobuzów i Amerykanie, połowa Amerykanów, 74 miliony, co głosowała na Trumpa, ma dosyć. I Trump jako radykał, cwaniak i cynik ładnie wyczuł koniunkturę i wyczuł te nastroje. I dlatego nie można mieć pretensji do Trumpa, że Trump jest Trumpem i tylu ludzi na niego głosuje, tylko trzeba mieć pretensje do tak zwanych elit,
to jest odzwierciedlenie,
że nic nie robią.
Czyli to było odzwierciedlenie pewnych niepokojów społecznych Amerykanów, ale panie doktorze, przeskoczmy do dzisiejszej rzeczywistości. W nocy czy wieczorem czasu amerykańskiego absolutnie pojednawcze wystąpienie Donalda Trumpa, zapowiedź przekazania władzy bez żadnych prób blokowania tego przekazania władzy. Czy to oznacza, że Donald Trump tu i teraz pogodził się już z porażką i nie będzie przed 20 stycznia żadnych niespodziewanych ruchów ze strony jego administracji?
Ależ oczywiście on się pogodził już 11 grudnia, kiedy certyfikowano wszystkie wybory. Przegrał ponad 50 spraw sądowych kwestionujących, prawda, w różnych stanach procedury wyborcze, które zostały zmienione częściowo w niezgodzie z procedurami prawnymi, bo legislatury stanowe powinny zmieniać, na przykład rozciągać, prawda, ten okres głosowania pocztowego bądź modyfikować to wszystko, a robiły to na przykład na chybcika, szybciutko, prawda, prawda, po cichu sądy albo na przykład komisje wyborcze w poszczególnych stanach. On przegrał sprawę 11 chyba grudnia w Sądzie Najwyższym, która odmówił jako lack of standing, brak podstawy do wniesienia sprawy, odmówił rozpatrzenia tam Kena Paxtona, tak, wniosku z Teksasu i plus 17 innych stanów. On wszystko przegrał, natomiast chciał pokazać, że on dalej jest w grze. I jeśli Joe Biden i jego ekipa nie rozwiążą, nie zabiorą się do rozwiązywania problemów Ameryki, o których mówiliśmy, i napięć, tylko zajmie się Joe Biden tym, żeby jego synek Hunter Biden dalej robił interesy z ruskimi i Ukraińcami, podejrzane, albo z Chińczykami, to wtenczas będzie wielkie boom w Stanach Zjednoczonych, bo ludzie mają dosyć, bo mamy nierówności społeczne. W Polsce zresztą też widzimy i jest taka teza o zdemoralizowanych i pazernych elitach, które po cichu, prawda, tu zarabiają kasę na przekrętach reprywatyzacyjnych w Warszawie, tu chcą się gdzieś tam szczepić, tu coś wyciągnąć, prawda, z państwa. No trzeba mieć sprawiedliwe społeczeństwo.
Doktorze,
a sprawiedliwe społeczeństwo to jest solidaryzm społeczny.
Wróćmy
i
na chwilę do Stanów Zjednoczonych.
Zrozumieć.
Za 4 lata Donald Trump może próbować ubiegać się w wyborach prezydenckich, bo oczywiście formalnie jest takie uprawnienie, może to zrobić. Natomiast czy pan ocenia, czy pana zdaniem jest możliwy taki scenariusz, że Trumpa w wyborach za 4 lata znowu zobaczymy?
Jest to możliwe. Jest precedens jeden powrotu chyba Clevelanda w 1891 roku do władzy po przerwie. Jest taki precedens, że ktoś przestał być prezydentem i znowuż został.
A także społecznie może będzie taki nastrój za te 4 lata, żeby Trump miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tych wyborach?
Ja uważam, że w polityce trudno tak, nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki. Natomiast pamiętajmy, że on będzie 4 lata starszy, czyli on będzie też prawie 80 lat powoli miał, więc to może się wszystko wydarzyć. Natomiast on może być takim rzecznikiem ruchu niezadowolonych, czy też wkurzonych ludzi. Jeszcze dodajmy do tego napięcia etniczne w Ameryce. Tam jest 60% już tylko tak naprawdę białych Amerykanów, którzy zakładali jakby potomków tych, co zakładali tę Amerykę, prawda, czyli protestantów, czy też purytan, pielgrzymów, prawda, którzy odnosili się do Johna Winthropa, Mayflower Compact, czyli symboli Ameryki. I tak naprawdę tutaj też jest pewien problem i pewne napięcie, że niektórzy na prowincji amerykańskiej nie rozumieją tych procesów, które się dzieją w Ameryce. Więc on może być rzecznikiem tych ludzi. Natomiast być może wyłoni się nowy, musi być charyzmatyczny lider. Proszę zauważyć na Joe Bidena. Przecież to jest śmiech na sali, a nie żaden lider. Lider, prawda?
No, ale wygrał, dziadka, dostał te dziesiątki nawet milionów głosów.
Ale dlatego, że nie było innego, trochę jak w Polsce, prawda?
Czyli
że
to było takie bardziej referendum,
zło,
tak? Czyli
bardziej referendum, natomiast problem, który mnie martwi, jest taki, czy Joe Biden otoczy się ludźmi mądrymi, żeby oni mogli naprawić czy poprawić te problemy, o których mówiliśmy. Czy po prostu on jest osobą, która ma jako słup stać, prawda? A dalej te wszystkie interesy będą robić bogaci i się jeszcze bardziej bogacić, a
no
biedni jeszcze bardziej będą
i zobaczymy, biednieć. Jaka będzie rola pierwszej kobiety wiceprezydent Kamali Harris, ale to zupełnie osobna historia. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy z Gdańska.
Kłaniam się.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.